Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk. Partnerem audycji jest Orlen.
Kontrowersje wokół nowej strategii IMO. Kto zyska, kto straci? Dlaczego duże polskie spółki nie garną się do inwestycji w logistykę morską? A jednocześnie Polska przecież potrzebuje floty. Jakie są możliwe sposoby, by sfinansować jej budowę? Czy z powodu Fit for 55 wrócimy do żaglowców? A jeśli tak, to jakie one mogłyby być? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś w studio goście Dorota Arciszewska-Mielewczyk, prezes Polskich Linii Oceanicznych, Mateusz Kowalewski, prezes gospodarki morskiej.pl i Polskiego Forum Technologii Morskich. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Dzień dobry państwa, witam panią redaktor.
Międzynarodowa Organizacja Morska IMO zmieniła strategię dekarbonizacji globalnej żeglugi na szczycie klimatycznym Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego w Londynie i wyznaczyła cele w zakresie co najmniej 40% redukcji emisji CO2 na pracę przewozową w żegludze międzynarodowej do 2030 roku oraz co najmniej 70% redukcji z aspiracją do 80% całkowitej rocznej emisji gazów cieplarnianych z żeglugi międzynarodowej do 2040 roku. Informuje o tym m.in. gospodarkamorska.pl. Co ta zmieniona strategia dekarbonizacji globalnej żeglugi zmieniona przez Międzynarodową Organizację Morską oznacza dla światowej żeglugi, dla armatorów, dla Kowalskiego na koniec pewnie też? Mateusz Kowalewski.
Na pewno Międzynarodowa Organizacja Morska stara się dogonić, dołączyć do tych europejskich standardów, jeśli chodzi o ograniczenie emisji. Tutaj chcę mieć taką spójną strategię właśnie czy z Fit for 55, czy z takimi ogólnymi tutaj trendami, jeśli chodzi o zmniejszenie śladu węglowego. I tu trzeba zaznaczyć, że te cele, które sobie postawili, są bardzo ambitne. No, mamy tutaj obniżenie emisji do 2030 roku o 40%.
Niecałe 7 lat nam zostało, organizacji morskiej
zostało. Do 2040 roku o 70% z jakimś takim życzeniowym założeniem, nawet do 80% i do 2050 roku całkowity, zerowy ślad emisji netto. Jeśli chodzi o żeglugę morską. Są to bardzo ambitne założenia i pojawiające się głosy krytyki, tu się okazuje, że te głosy krytyki wcale nie dotyczą tych mocnych ambicji, tylko dotyczą, że te ambicje są zbyt małe, czyli powinniśmy jeszcze w szybszym tempie transformować. No oczywiście trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest realne po prostu. Dziś światowa żegluga w grubo ponad 90% jest oparta na, ponad 90% zostawia ten ślad węglowy i tak dynamiczne tak dynamiczna redukcja wydaje się być naprawdę bardzo, bardzo wysoko postawioną poprzeczką. Jednocześnie jest teraz szereg inicjatyw, szereg technologii, które w żegludze mają zostać wykorzystane. Pytanie, czy nie jesteśmy troszeczkę o krok za daleko, jeśli chodzi o te założenia w stosunku do tego, co dzisiaj mamy, tak? Bo później w audycji będziemy mówić o jakichś tutaj rozwiązaniach technologicznych, na przykład w postaci żagla, rotora instalowanego na statku, załóżmy, masowym. Będziemy mówić o wodorze.
Ale, to już poważnie.
Ale gdzie ta technologia też nie jest jeszcze dostępna na wyciągnięcie ręki. Będziemy mówić o LNG, ale LNG to nie jest zmniejszenie śladu węglowego w tak bardzo, w tak wyraźnym stopniu. Więc jakby ambicje są duże, a technologicznie chyba jesteśmy troszeczkę jeszcze z tyłu, a to, co możemy dziś zaproponować, to są zmniejszenie śladu rzędu 10, właśnie 20% może. Trudno tutaj myśleć o 50-70%, chyba że będziemy mieć po prostu technologiczną transformację już całkowitą i po prostu będziemy wychodzić z paliw kopalnych. w 100% na rzecz, załóżmy, wodoru, ale dziś żegluga na to w tak olbrzymim stopniu nie jest jeszcze gotowa.
Wiedzy tego świata będą jetami Dorota latać i będą ślad węglowy zostawiać. Ja powiem w ten sposób. My jesteśmy dzisiaj w oparach absurdu rozwiązań energetycznych. Oczywiście mamy kryzys, ale to nie znaczy, że my mamy zjadać wszystkie zyski poprzez koszty wprowadzania jakichś absurdalnych rozwiązań, które ekolodzy, którzy właściwie nazywają się ekologami, nie mają podstaw ani edukacyjnych, ani żadnych innych, żeby ekologami się mianować. Więc to jest pierwszy punkt i moja obserwacja bardzo smutna, dlatego że większość społeczeństwa ulega tym propagandowym idiotyzmom, nie biorąc pod uwagę analizy kosztów, jakie my ponosimy jako armatorzy i firmy, chcąc przystosować się rzeczywiście do czystszego powietrza. To jest po pierwsze.
Pani prezes, to od razu powiedzmy, żeby zadziałało słuchaczom na wyobraźnię. Jeśli te założenia ambitne zaczną być wprowadzane w życie, tak jak tutaj sobie wszyscy założyli zgodnie z planem, z kalendarzem, no to co to oznacza dla naszych kieszeni?
Ale ja już właśnie mówię. Następna sprawa. 3% transportu morskiego jest, jeżeli chodzi o CO2, 3%. Jeżeli chodzi o cały transport, to jest 28%. Reszta to jest reszta. Więc jeżeli do tej pory mówiono, że transport morski jest najbardziej ekologiczny, najlepszy, najbardziej przyjazny środowisku, to naprawdę nie zbijajmy tego mitu jakimiś absurdami, które są w stylu Fit for 55 albo jakimiś marzeniami dla kogoś, kto chce sprzedać dane technologie, które, żeby je wytworzyć, potrzebują tyle CO2, że nikt już tego nie liczy, bo ten... całe zyski i straty są niewygodne dla albo nie do przyjęcia dla opinii publicznej, mogłyby ten piękny obraz zmieść z powierzchni ziemi. Nas jako armatorów to bardzo dużo kosztuje. Nawet farba, którą kładziemy i malujemy statki, ona też powoduje, że jest mniejsza emisja. Dlaczego? Bo szybciej płynie statek, ma mniejszy opór i mniej paliwa zużywa. Skrabery, wszystkie inne urządzenia, które już dzisiaj muszą być na statkach montowano. Oczywiście ja myślę bardziej o wodorze, bo chociaż ta technologia jeszcze jest opracowywana, ale o jakichś pływających beczkach prochu to zapomnijmy, bo my na wielu konferencjach bierzemy udział, wielu konferencjach i wiemy, że to jest fikcja. Wielcy tego świata mogą sobie na taką fanaberię pozwolić, że sobie zamówią 2-3 statki w skali świata albo jakiś promil i rzeczywiście pokazać, że w swojej flocie mają na 300 statków 1 albo 2 na przykład z jakąś technologią, która rzeczywiście jest eksperymentalna, ale to nie znaczy, że większość transportu morskiego w zależności od tego, gdzie pływa, bo nawet do portów nie wpłynie, nie ma dostępności do różnego rodzaju zapotrzebowania na energię czy jakieś środki, paliwo na statki i to nie zawinie do niektórych portów i to jest, staje się po prostu nierealne. W związku z tym my zacznijmy realnie myśleć, a nie przyjmować takie bołmoty, które fajne brzmią, ale nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Po drugie, technologie, jak powiedziałam, kosztują i teraz kto krytykuje tę... Ja się cieszę, że IMO odeszło właśnie od tego, bo ja byłam przekonana, że wielcy tego świata, którzy nie liczą kosztów, armatorzy są, jest wielu bardzo potentatów, mogą sobie pozwolić na to, żeby tą technologię do przodu puścić. Przepraszam za to określenie takie może niezaładne, ale my jako mniejszy nie będziemy w stanie nadążyć i mogą nas, nie wiem, wykupić, kupić, zlikwidować. No my nie będziemy w stanie po prostu funkcjonować, a widzimy, że dzisiaj nawet potrzebna jest różnego rodzaju flota i wytworzenie tej floty nie ma w ogóle bezemisyjnych pojazdów. No naprawdę sobie to uświadommy, więc my zacznijmy myśleć jakby racjonalnie i przyjmijmy rzeczywiście i w jakim stopniu transport morski przyczynia się do CO2 bądź też nie i przestańmy robić nagonkę na nasze tutaj, na naszą pracę, dlatego że my się w pewnym momencie nie wypłacimy, a po drugie, to będzie oznaczało, że my zaczynamy umniejszać wartości transportu morskiego, który stanowi 80% transportu światowego, a jest rzeczywiście ekologiczny. Więc niech się naprawdę ekolodzy tak zwani zajmą tam, gdzie rzeczywiście ktoś w parkach narodowych buduje pałace albo wylewa gdzieś rzeczywiście zanieczyszcza środowisko, niż nas, którzy to jako armatorzy naprawdę staramy się, bo musimy sprostać wymaganiom. Dzisiaj to już nie uchodzi, że nie możemy, tylko po to są inspektorzy wszelkiego rodzaju, po to są konwencje międzynarodowe. My naprawdę jesteśmy pod każdym względem sprawdzani i kontrolowani, musimy, bo inaczej po prostu nie moglibyśmy uprawiać żeglugi.
To jakie będą
dla nas
skutki?
To są koszty, pytanie, to są koszty dla wszystkich, bo wszystko, drodzy państwo, musi przypłynąć. Jeżeli koszty transportu wzrastają, to wzrastają ceny na wszystko. To jest koszt. To nie jest tam, że to jest coś obok. To jest realny koszt.
Przekłada się to potem na inflację, płaci końcowy
odbiorca,
czyli zwykły Kowalski czy tam tak. Brown.
Na pewno transport morski, po pierwsze trzeba właśnie traktować jako ten środek transportu, ten sposób transportu, który jest w tej chwili tak czy siak najbardziej ekologiczny ze względu na jego gabaryt po prostu, tak? Jednostka napędowa statku jest jakby o wiele bardziej efektywna w przełożeniu na ilość przewożonego towaru niż każda inna. Więc tu powinien być gdzieś pewne preferencyjne warunki ze względu na to, żeby utrzymać ją w miarę rozsądnych kosztach. A druga sprawa, te wszystkie założenia wyglądają troszeczkę tak, jakbyśmy już mieli technologię i jak gdyby to było dopingowanie do tego, żebyśmy my przeszli na jakąś konkretną technologię, żeby przedsiębiorcy po prostu nie byli wygodni i oszczędni, tylko przechodzili, załóżmy, na rozwiązania wodorowe, które są dostępne na rynku. A to jest tak, że są bardzo wymagające jak gdyby normy do spełnienia, ale tej technologii na rynku jeszcze nie ma. I to jest tak troszeczkę okej do 2030.
Dlatego śledźmy, kto chce to wprowadzać, kto produkuje co, kto przejął jakie firmy, jakie serwisy i tak dalej. To wszystko trzeba jakby śledzić. I wtedy można się wypowiadać, bo jeżeli my tego nie przeanalizujemy, to tego nie zrozumiemy. I można rzeczywiście pięknymi słowami przekonać do czegoś, co jest po prostu nierealne albo liną na szyję. No to jest naprawdę...
Bądźmy stoją racjonalni, pieniądze,
myślmy,
i to nie małe.
Myślmy, czytajmy, analizujmy, wyciągajmy wnioski, naprawdę pytajmy mądrzejszych od siebie.
Gdzieś w tle stoi za tym też globalizacja i wielkie ryzyko właśnie dla mniejszych graczy, którzy w dużym stopniu stabilizują i dywersyfikują rynek. I myślę, że bardzo złym zjawiskiem byłoby, żeby załóżmy światowa żegluga, a mamy z tym do czynienia każdym miesiącem, ci najwięksi gracze są coraz mocniejsi, a ci słabsi są coraz mniejsi. I idziemy w takim kierunku, że pytanie, czy w 2030 to nie ma po prostu wyglądać tak, że będzie, nie wiem,
trzech przewoźników,
20 dziękuję. Armatorów, w 2040 10, a w 2055, tak?
Bardzo możliwe.
My chcemy też funkcjonować.
No i będziemy się sprawie przyglądać. Nie wiem, czy wytrwamy do 2040 roku, no ale ciekawie jest, bardzo ciekawie, zwłaszcza w związku z tym, o czym tutaj też państwo wspomnieli, czyli nie ma tego innego źródła napędu, na które można byłoby się bez problemu przesiąść.
Pani redaktor, przetrwamy, jeżeli będziemy korzystać tak jak inne kraje. Proszę wziąć listę krajów, które subsydiują transport morski. Tam nie ma zmiłuj. To nie jest tak, że nic nie wolno. Jakąś pomoc publiczną się każdy boi. Tak jest konstruowana ta subsydia i takie są zwolnienia i tak jest to zorganizowane, że to można zrobić. Tylko no, trzeba się zapoznać z tymi przepisami i je wdrożyć w życie. To wszystko można zrobić.
No i tutaj przechodzimy do budowy statków. Potrzebujemy floty. Dobrze by było, gdybyśmy mieli własne gazowce, gdybyśmy mieli inne jednostki do przewożenia. Wyłączymy zaraz.
Nie, tutaj dobrze, w samochodzie człowiek się mrozi.
No i właśnie, co z tą flotą, proszę państwa? Krajowe spółki nie garną się do inwestycji w morską logistykę, pisze parkiet.pl. Giełdowe spółki prawie w ogóle nie angażują się w zakupy lub czarterowanie statków do eksportu swoich produktów. Tutaj podano kilka przykładów, na przykład JSW podaje, że sprzedaż koksu do pewnej grupy odbiorców realizowana jest przez polskie porty morskie, ale kwestia transportu jest w gestii kupującego. Żadnych statków nie ma, ani nie planuje kupować, ani czarterować KGHM, podobnie Azoty, gdzie transport morski jest dosyć szeroko wykorzystywany. No i właśnie, gdyby jednak te wszystkie wymienione i niewymienione spółki, które zaangażowałyby się w jakiś sposób w budowanie floty, jakie to by miało znaczenie dla naszej gospodarki? A poza tym, czy to spółki giełdowe powinny mieć własne statki? Czy my powinniśmy to jakoś na arenie krajowej załatwić i publicznie, że budujemy, chcemy mieć tyle gazowców, tyle kontenerowców
oczywiście
własnych?
Nawet IKEA ma swoje statki. To jest spedycja, transport morski, posiadanie środków transportu. To jest niezależność.
To teraz właśnie wytłumaczmy,
zwłaszcza dzisiaj, jak jest wojna na Ukrainie, i zmieniły się łańcuchy dostaw, zmieniły się kierunki ciążenia ładunków. Widzimy, moje statki pływają między Turcją a Triestem. I ja widzę, jak rozwijają się tamte porty, jak idą ładunki, jak jest zapotrzebowanie na statki. Ale my też musimy mieć tego świadomość, że gdy do mnie jako armatora ktoś mówi o tym, że port się rozwija, się bardzo cieszę. Tylko że port ma zupełnie inne zadanie niż ja jako armator, który chciałby zawijać do polskich statków, obsługiwać polskie firmy, wozić polskie nawozy, węgiel, cukier, masowe ładunki. Ja bym chciała, ale ja nie mam gestii transportowej, ponieważ ta spedycja w pewnym momencie, okresie transformacji, prywatyzacji, ona została rozczłonkowana, procesy produkcyjne w stoczni czy stocznie zlikwidowane, pocięte na kawałki, więc my musimy się posiłkować zupełnie zewnętrznymi firmami i staramy się teraz zebrać ten jeden łańcuch, żeby on był możliwy, żebyśmy tą niezależność budowali. Nie ma niezależności bez floty. Można mieć porty, ale jak pani nie ma floty, to pani nie ma, musi mieć swój ubezpieczyciel, swoja flota, żeby nikt nam nie mówił, co nam przywiezie albo nie, nikt nas nie zaszantażował.
Pamiętamy
albo nie windował stawek.
Kongestię i dokładnie, brak kontenerów
dokładnie.
I o 380%
tak, bo musi pani za to wszystko zapłacić. I w związku z tym ważne jest, żeby posiadać swój rejestr, banderę, flotę, zamówienia, czy mieć analizę takich zysków i strat i analizę, kto co produkuje, eksportuje, importuje, skąd, dokąd, jakie ilości, ponieważ statek nie może stać na sznurku, my musimy mieć stałe przewozy, ale my potrzebujemy takiej koordynacji, która by wskazała na to, że my możemy to robić i wtedy, tak jak inne państwa, budujemy wewnętrzny rynek flotowo-eksportowo-importowy, spedycyjny. My to próbujemy robić, ale niemniej jednak zabito w pewnym momencie. Moje przedsiębiorstwo jest tego przykładem. Jak rozłożono na łopatki przedsiębiorstwo, które miało 200 statków, 9 transatlantyków i linie do wszystkich kontynentów, ile portów obsługiwało, można było to oczywiście zreformować w tym sensie, żeby takich kosztów nie ponosić, ale zlikwidować firmę czy rozczłonkować, posprzedawać statki, które były nowymi statkami i dzisiaj ja, gdybym tej starej floty nie zamieniła na nowszą, czyli nie zakupiła nowszych statków, to tak jak pani właśnie pyta, nie mogłabym tej żeglugi uprawiać, ale ja bym ją chciała uprawiać dla Polski. My możemy połączyć siły edukacji, armatorów, eksport producentów, naszych spółek z tym, żebyśmy razem się i szkolili, za chwilę offshore obrabiali również. Przepraszam za to brzydkie słowo. My możemy spowodować, że ten pieniądz i ten zysk będzie w środku, tak jak we Francji, w Holandii, w Stanach, wszędzie indziej, gdzie są ci duzi armatorzy. I my możemy to zrobić, my to próbujemy robić. Dlaczego to jest trudne? Bo ktoś w pewnym momencie zlikwidował stocznie niepotrzebnie, ktoś w pewnym momencie zamienił na spółki i posprzedawał te spółki. No, ktoś w pewnym momencie zrobił pewne rzeczy, które zabiły nawet myślenie o żegludze w Polsce, bo u nas jest, mamy dostęp do morza, plaża, ryba, ryba z importu, tak, bo rybołówstwo też walczyliśmy, żeby mogło funkcjonować tak jak kiedyś i móc to połączyć, więc u nas jakby świadomość potrzeby posiadania własnej floty, ona została w pewnym momencie zniszczona i ją trzeba odbudować. Natomiast, jak powiadam, jeżeli nie ma się, to tak jak z wojskiem, jak się nie ma swojego, to musi trzeba wynająć obce, tak? To nie jest moja zasada, ani obecnego rządu. My chcemy mieć swoje porty lotnicze, swoją flotę, swoje zakłady i w związku z tym, jeżeli nie ma się swojej floty, to co trzeba zrobić? Trzeba wynająć, trzeba zapłacić, ale w pewnym momencie ktoś powie, że nie przypłynie albo będzie stawiać wyższe warunki, to my będziemy mieli coraz wyższe znowu ceny i znowu koszty obsługi tego transportu. Więc obojętnie z jakiej strony byśmy na to nie spojrzeli, trzeba posiadać własną flotę, bo flota to transport morski 80% światowego transportu. Wszystko musi przypłynąć i niezależnie od tego, jak połączymy to z liniami, z pociągami, z transportem drogowym, to i tak bardzo ważnym elementem jest transport morski. I my wtedy możemy bardzo duże zyski osiągać w połączeniu z zatrudnianiem ludzi, wzbogaceniem naszego rynku właśnie, jeżeli chodzi o propozycje,
przeszkolenia. To jeszcze pani prezes, dajmy szansę panu prezesowi Mateuszowi Kowalskiemu.
Trzeba mieć absolutnie, to są naczynia połączone swoją flotę.
Ostatnie dwie minuty dla pana.
No zdecydowanie uważam, że jak gdyby kierunek inwestycji we flotę, tworzenie, budowanie własnej floty jest jak najbardziej tutaj właściwe. Jednocześnie przez te lata tutaj po transformacji, no w Polsce po prostu gdzieś ten model biznesowy, gdzieś ta formuła w ogóle prowadzenia biznesu, no kompletnie wyszła zeszła ze sceny, tak?
No właśnie, bo tu widać, że spółki nie rozumieją, że w ich interesie jest posiadanie floty.
Przypomnę, że jak gdyby
upadek... Ktoś kiedyś tak zdecydował.
Przypomnę, że upadek takich firm właśnie jak PLO jednocześnie...
Jeszcze nie upadliśmy, no, panie prezesie tak, i panie dyrektorze portalu.
Ale upadek w kontekście tego, jak to załóżmy, do lat 90. roku i tak dalej.
Tak, potem w porównaniu z tym, tak? Jakim ambasadorem i potęgą było PLO.
I to trzeba tutaj porównać na przykład, jak wyglądała flota Maersk w latach 70., początek 80., a jak wyglądało PLO. I jak w momencie, kiedy PLO zaczęło znikać z rynku, nagle szybko zaczął rozwijać się Maersk, tak?
A proszę zauważyć, że to PLO przewozy kontenerowe rozpoczynało u nas tu w Europie.
Tak, i byliśmy bardziej predysponowani do tego sukcesu, który dziś konsumują ci najwięksi niż oni, tak? Bo my byliśmy pierwsi, ale gdzieś to przez złe decyzje zostało zaprzepaszczone.
Między innymi z likwidacją stoczni i potem dalej.
Więc walczmy i będziemy mówić w tej audycji bardzo często o tym, jak musimy odbudować własną flotę, musimy ją mieć, mamy do tego wszelkie możliwości.
Dlatego ja się cieszę, że obecny zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu to rozumie i że Orlen jest firmą, która to widzi i że my naprawdę mamy te podstawy, gdzie możemy zmierzać do takiego, że to jest taki pierwiosnek i taka nadzieja, że my tą flotę za chwilę będziemy mieli znacznie większą.
I tu stawiamy kropkę. Niestety czas nam się skończył i już o żaglowcach nie będzie, ale to temat na następny raz. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Dorota Arciszewska-Mielewczyk, prezes Polskich Linii Oceanicznych i Mateusz Kowalewski, prezes gospodarki morskiej.pl i Polskiego Forum Technologii Morskich.